Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. 3 lata temu zrobiłem materiał, w którym opowiedziałem Wam, ile kosztuje pozwolenie na K2, ale też inne 8-tysięczniki w Karakorum i od tamtego czasu trochę się zmieniło. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie nie tylko o tych zmianach, ale także opowiem Wam, ile kosztuje wejście na K2 z agencjami wyprawowymi, bo od kilku lat ta konkurencja jest tam coraz większa i coraz więcej agencji oferuje swoje usługi również na K2, nie tylko na Everestie. A na koniec materiału dodam wywiad z Waldemarem Kowalewskim, polskim himalajstą, który wielokrotnie wspinał się w Pakistanie na 8-tysięczniki i opowie on ze swojej perspektywy, jak to wygląda w przypadku wspinacza doświadczonego, który nie korzysta z agencji wyprawowej, ale no w jakiś sposób również te pozwolenia i inne usługi musi opłacić. Więc zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Z roku na rok zainteresowanie K2 rośnie. Góra ta staje się coraz bardziej atrakcyjna dla alpinistów i łowców przygód. Jeszcze 20 lat temu, kiedy na szczyt zmierzało 20 osób w ciągu jednego dnia, mówiło się, że na K2 jest już duży ruch. Rok temu w ciągu jednego dnia na szczyt K2 zmierzało 150 himalajstów i jest to widok bardziej przypominający sytuację, jaka ma miejsce na Everestie, niż na 8-tysięcznikach w Karakorum. Z każdym kolejnym sezonem prawdopodobnie ten ruch będzie się utrzymywał na takim wysokim poziomie lub po prostu rósł. Dużo zależy też od tego, czy Pakistan będzie wydawał coraz więcej pozwoleń na K2, ale w tej kwestii również wprowadzono już pewne ograniczenia, o których dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od tego, że wspinaczka na K2 jest trudniejsza i bardziej niebezpieczna od wejścia na Everest, chociaż tańsza dla doświadczonych himalajstów i więcej o tym mówi Monika Witkowska w materiale, który pojawił się na kanale kilka tygodni temu. Zostawię do niego link w opisie. Jednym z aspektów, dlaczego wspinaczka na K2 jest bardziej niebezpieczna od wspinaczki na Everest, jest bezpieczeństwo. W razie problemów zdrowotnych akcja ratunkowa pod Everestem przebiegnie dużo sprawniej i szybciej, zwłaszcza w sezonie wiosennym helikoptery do bazy kursują niemal codziennie i są to prywatni operatorzy. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w Pakistanie. Sporo słyszy się o tym podczas akcji ratunkowych m.in. na Nanga Parbat czy K2. Śmigłowce nie startują natychmiastowo, czasami ta akcja rozpoczyna się z takim kilkudniowym opóźnieniem i wykorzystywane są do tego helikoptery wojskowe, a Pakistańczycy nie rozpoczynają akcji, dopóki nie otrzymają wyznaczonej sumy pieniędzy. W Nepalu jest zupełnie inaczej, wystarczy zapewnienie ubezpieczyciela, że pokryje koszty akcji ratunkowej i ta natychmiast się może rozpocząć. No niestety w Pakistanie takie zapewnienia nie wystarczą. Jak wygląda sprawa z cenami pozwoleń na szczyt K2, które często nazywane są również z angielskiego permitami? Tydzień temu powiedziałem Wam, że cena pozwolenia wejścia na Everest od strony Nepalu wzrośnie od przyszłego roku z 11 tysięcy dolarów na 15 tysięcy dolarów za jednego uczestnika. Na K2 pozwolenia były dużo tańsze i wynosiły 7200 dolarów dla grupy liczącej 7 osób plus dodatkowe 1200 dolarów za każdego dodatkowego uczestnika. Czyli jeśli jakiś himalajsta chciał samotnie wspinać się na K2, to nie płacił pozwolenia za całą grupę, tylko dopisywał się do innego zespołu i obowiązywała go cena za pozwolenie wynosząca 1200 dolarów plus oczywiście opłata dla agencji. Od ubiegłego roku Pakistan podniósł opłaty i obecnie 7-osobowy zespół zamiast 7200 dolarów musi zapłacić 12 tysięcy dolarów, a każdy dodatkowy uczestnik zamiast 1200 dolarów będzie musiał zapłacić 3000 dolarów, więc te podwyżki są całkiem spore. Jak zmieniły się ceny pozwoleń na pozostałe 8-tysięczniki leżące na terenie Pakistanu? Jeszcze 2 lata temu 7-osobowy zespół za pozwolenie na każdy 8-tysięcznik z wyłączeniem K2 musiał zapłacić 5400 dolarów plus 900 dolarów za każdego dodatkowego członka zespołu i obecnie cena ta wzrosła do 9500 dolarów za zespół, a każdy dodatkowy uczestnik musi zapłacić 3000 dolarów, czyli tyle samo co na K2. Czyli dla jednego 8-osobowego zespołu cena ta wzrosła niemal o 100%. Kolejne zmiany wprowadzone przez rząd Nepalu były prawdopodobnie podyktowane tym, że agencje tworzyły coraz większe grupy i w zeszłym roku na K2 wspinała się m.in. ekspedycja, która liczyła aż 30 uczestników. Kiedy taka grupa jednocześnie zmierza na szczyt, siłą rzeczy tworzą się korki w tych najtrudniejszych miejscach, takich jak szyjka butelki. Rząd Pakistanu postanowił dodać ograniczenia na agencje, konferencje wyprawowe i od roku wyprawy mogą liczyć maksymalnie 15 uczestników. Kolejną przyczyną wpływającą na te decyzje jest potężny wzrost zanieczyszczeń, jakie generują himalaiści. Chodzi tutaj zarówno o śmieci, jak i zanieczyszczenia organiczne, namioty, śpiwory czy liny poręczowe. I to zarówno w bazie, jak i w obozach wyższych. Na zdjęciach, jakie dostałem od Moniki Witkowskiej, możecie zobaczyć, jak wyglądają niektóre stare, zniszczone obozy i jak wiele śmieci jest tam pozostawionych. Wyprawa na K2 z agencją słynnego Nepalczyka Nirmala Nimsa Purji, Elite Expat, kosztuje od 60 tysięcy dolarów w górę. W tej cenie nie jest zawarte ubezpieczenie, bilet lotniczy do Islamabadu oraz premia dla Sherpy za zdobycie szczytu i na stronie internetowej zaznaczone jest, że wynosi ona co najmniej 2000 dolarów. Do tego należy doliczyć także koszt wizy, opłaty za internet, telefon i jakieś takie prywatne wydatki czy dodatkowe noclegi. Agencja wymaga od klientów doświadczenia na 8-tysięcznikach, czyli każdy klient, który chce zdobyć K2 z nimi, no to musi wcześniej wykazać, że zdobył już co najmniej 2 szczyty o wysokości powyżej 8000 metrów. Z kolei niemiecka agencja Summit Climb oferuje 2 pakiety ekspedycji na K2. Pierwszy, taki pakiet podstawowy, kosztujący 12 950 euro i on jest skierowany do profesjonalnych wspinaczy, oraz drugi pakiet kompleksowy kosztujący 39,5 tysiąca euro, oferujący pełny zakres usług. Towarzystwo przewodnika oraz Hapsa, czyli pakistańskiego tragarza wysokogórskiego, jednego na 2 klientów. Zachodni przewodnik przydzielony jest w tej agencji dla grupy liczącej od 6 do 12 klientów i cena ta nie zawiera butli z tlenem. Z kolei amerykańska agencja wyprawowa Garreta Madisona oferuje udział w wyprawie na K2 za 69 500 dolarów. Firma Garreta podkreśla fakt, że była ona pierwszą komercyjną wyprawą, która zdobyła wraz z klientami szczyt K2 i że miało to miejsce w 2014 roku. Brytyjska agencja Adventure Peaks oferuje udział w ekspedycji za kwotę niemal 40 tysięcy dolarów, a dodatkowo trzeba zapłacić ponad 3000 dolarów za 5 butli z tlenem. Ten zespół wynajmuje nepalskich szerpów w roli przewodników, ale także korzysta z lokalnych hapsów. Niektóre agencje współpracują w Karakorum właśnie z pakistańskimi tragarzami wysokogórskimi, a inne przylatują do Islamabadu wraz z szerpami i to również warto mieć na uwadze, bo różne są opinie. Niektórzy twierdzą, że po prostu szerpowie są lepszymi himalaistami i też po prostu lepszymi partnerami w górach wysokich. Nepalska agencja Imagine Nepal oferuje udział w wyprawie na K2 za 45 900 dolarów. W cenie tej jest 6 butli tlenowych i agencja podkreśla, że napiwek dla szerpy, z którym wejdzie się na szczyt, wynosi 1500 dolarów, a dodatkowo płaci się również premię za osiągnięcie obozu czwartego oraz premię dla personelu kuchennego, która wynosi 350 dolarów. Jak widzimy, rozbieżność w cenach jest znaczna i też zależy ona od tego, jakie himalaiści mają oczekiwania i potrzeby. Co do tej premii szczytowej dla szerpy, klienci płacą od 1200, to jest taka najniższa stawka, do 2000 dolarów. Często podana jest kwota 1500 dolarów, ale istnieją też premie obozowe, na przykład za dotarcie do ostatniego obozu na K2, więc łącznie szerpa może otrzymać od klienta nawet 2,5 tysiąca dolarów premii. Zdecydowanie mniej agencji oferuje swoje usługi przy wspinaczce na K2 w porównaniu do Everestu, aczkolwiek wyraźnie widać, że z każdym kolejnym rokiem ta oferta operatorów staje się coraz bogatsza i konkurencja w Karakorum rośnie. A teraz zapraszam Was na rozmowę z Waldemarem Kowalewskim. Popularny Waldi jest Polakiem, który chyba w górach wysokich spędza w ostatnich latach najwięcej czasu. Jest on zdobywcą już 10 ośmiotysięczników, ale podejmował się m.in. też takich wyzwań jak zimowe wejście na K2. Pakistan wprowadził taką zmianę, jeśli chodzi o pozwolenia na ośmiotysięczniki, że nawet jak się wykupuje na dwie góry pozwolenie, to najpierw trzeba zdobyć jedną, potem zakończyć wyprawę i dopiero jest możliwość zdobycia drugiego ośmiotysięcznika, bo kiedyś były takie sytuacje, że ktoś aklimatyzował się na Broad Peaku na przykład, było jakieś okno pogodowe i szybko przenosił się na K2 i no teraz podobno Pakistan wprowadził taką zmianę i ty zdobywałeś właśnie 2 ośmiotysięczniki w tym lecie i czy zauważyłeś, że faktycznie jakoś jest większa uwaga przykuwana przez tego oficera łącznikowego czy w ogóle kogoś, żeby faktycznie najpierw zrobić jeden ośmiotysięcznik, a dopiero potem drugi.
No tak, oczywiście. Dla tych wszystkich, tak, no, nie dla takich doświadczonych himalaistów to nie, no bo doświadczonych mam na myśli takich, gdzie tam nie chodzi mi na to ilość wejść, tylko, no wiesz, co dekady to robimy, prawda?
Jasne.
Dochodzi dziesięciolecia dekady. Nie chodzi właśnie, żeby tam się spieszyć, tylko żeby bez przerwy coś próbować. Różne nieraz dzikie rzeczy, zimą, nie zimą, no różnie, ale gdzieś tam to eksplorować w jakiś tak sposób, starać się, to do nas, oficerowi łącznikowi, nie, że tak powiem, jak podejdą i coś mówią, to ja tak mówię, powiem, Sarim, bo ostatnio był taki jeden, Sarim. Daj spokój, nie? W górach robię to, co będę uważał tam za słuszne i wiesz, jak jest, nie? No, ale wiadomo, że tak kto i tam inni też tak powiedzą, ale wiadomo, że jak ktoś jest pierwszy, drugi czy trzeci raz, no to tak, to musi tam się stosować do tych wszystkich, że tak powiem, ich zastrzeżeń. To, co powiedziałeś, to tak jest, rzeczywiście, no.
Ty już masz na koncie zdobyte 10 ośmiotysięcznych szczytów, więc już masz bardzo duże doświadczenie na ośmiotysięcznikach. Więc znasz też dużo tych Sherpów. Jak to wyglądało u ciebie z organizowaniem sobie teraz wyprawy latem na Gashir Brum i Nanga Parbat? Są to dwa ośmiotysięczniki w Pakistanie, więc te pozwolenia chyba kosztują tyle samo zarówno na Nangę, jak i na Gashir Brum. I jak to u ciebie wyglądało cenowo? Czy wykupywałeś właśnie jakieś takie podstawowe, u jakiegoś operatora, jakiś taki podstawowy pakiet, czyli transport, przeniesienie sprzętu plus właśnie pozwolenia i te takie dokumenty, wszystkie, żeby były załatwione? Jak to wygląda u ciebie z takim już dużym doświadczeniem?
No, najtaniej jest i ja mogę powiedzieć, jak ja to robię, no bo ja robię taką, lubię tak na Spartana trochę, prawda? To nie zawsze tak się da, bo czasem czegoś, ale jak ma się doświadczenie, to już można i to któraś kolejna ekspedycja, każdy może sobie z tym poradzić, żeby to nie pierwsza, wiadomo. Także to trzeba wykupić tak zwany serwis podstawowy, tak zwany serwis base camp, bazowe tak zwane, w tym jest permit, który stanowi tam dużą część, lwią część tej kwoty, którą się ogólnie płaci. I oczywiście wtedy się idzie wszyscy na trekkingu, idziemy, dochodzimy do tam po jakimś czasie, prawda, do bazy. No i tam żyjemy, tam jest nasz dom tymczasowy i mam tam jedzenie. Mogę tam żyć, jeść w namiocie kuchennym, posiłki gdzieś tam sobie przebywać. Czasem wieczorkiem mamy taki grzejniczek, to sobie go odpalimy, to wtedy ciepło w stopy i jest przyjemnie i tam się regeneruje. Za każdym razem, jak wychodzę w akcję i wracam do bazy, to tam odpoczywam. No ale to jest tylko baza, tak? Nic powyżej bazy organizatora nie interesuje. W ogóle nic, prawda? Wszystko działam po prostu sam. Mam cztery namioty wysokościowe, mam dużo lin, dużo takich piketów, czyli szabli śnieżnych, śrub śnieżnych. Przede wszystkim to, co używam, no, mało się tam używa takich technicznych mocno, jak w Tatrach na przykład. Wiesz, różnego rodzaju friendy, nie, to tamto nie. Tam typowo dwóch praktycznie tylko urządzeń używamy z szerpami, zabezpieczając drogi, czyli takich długich 70-80 cm
Szabli.
kabli śnieżnych i śrub lodowych. I to wszystko. Czasem H gdzieś się wbije, ale to rzadkość. No i to wszystko trzeba robić już samemu. Muszę robić to razem z szerpami, ale ja zakładam z nimi, że tak powiem, tam częściowo po prostu drogę zawsze na jakimś odcinku. Zazwyczaj w okolicy lubię między drugim a trzecim obozem. Tak jak ostatnio na Nanga Parbat, tam ostatnią linę, cały poziomy trawers to już sam poręczowałem i zabezpieczałem na 7000, tam na 6800. No i to no, muszę swoją robotę jakąś wykonać, prawda? Czyli mam w tej cenie podstawowy serwis, to jest baza. Baza. Dojście do bazy i życie w niej. Za każdym razem, bo ja do niej wiele razy wracam. Ja dużo się bardzo wspinam do bazy, tylko czasem wracam na odpoczynek, 2 noce się zgrzemnąć, dobrze pojeść, brzuch napaść, bo przyjemnie coś zobaczyć sobie na tablecie, czasem książkę przeczytać i dzida do góry po 2-3 dniach znowuż.
Jak wygląda sytuacja ze śmieciami w Pakistanie? Bo wiem, że w ostatnich latach zrobiło się głośno, że na K2 nagle wybuchła afera, że jest mnóstwo zniszczonych obozów, śmieci pozostawionych, że ten śnieg zaczął odkrywać te stare również namioty. I czy w jakiś sposób Pakistan, nie wiem, wprowadza jakieś opłaty środowiskowe, tak jak Nepal zaczął to robić kilka lat temu? Czy w Pakistanie cały czas jest tak, jak było i mało kto się tym cały czas przejmuje, nie pilnuje do końca tego, czy ci Himalajści znoszą swoje rzeczy, czy zostawiają?
Jest co? Jest inaczej, ale ciekawie. Ciekawie, mnie się to podoba, to jest ciekawe, wielu ludzi też temu propaguje. Stało się od takich zwykłych, wiesz, trochę dzikusów takich jak my, nie? Właśnie, którzy w tych dekady w tych Himalajach przebywają, że na początku to było takie zwracanie uwagi po prostu, prawda? Moja zasada zawsze taka była, że w górach, jak jesteśmy w akcji, ja mówię teraz powyżej obozu, do obozu to wrócimy, wszystko powyżej obozu, to mówię, śmiećcie ile chcecie, nie? I kupę zróbcie, i siku, i jedzenie rozsypcie niezjedzone, ale wyjmijcie wszystko z plastiku, czyli tylko zostawiać śmieci organiczne, krótko mówiąc. Żadnego plastiku, żadnego, nawet jakby tam ktoś palił papierosa, co się nie zdarza, ale by to nawet, no, tylko chcę taką przenośnię dać, że nawet nie filtra. Po papierosie, czego tam nie ma, ale także absolutnie i to się tak zaczęło. A no ale jak mówisz o K2, to w 2000, ja byłem tam 3 razy, 2 razy zimą i raz latem. Byłem na przełomie 2018-19 zimą z Aleksem Chikonem. Później byłem 2020-2021, jak nim zdobył. Ja byłem Seven Summit, ale za każdym razem wracam helikopterami na operację. Ja, bo zawsze byłem ranny, to obojczyk pękł, to musiałem mieć operację, na przepuklina mi pękła. Byłem,
Tak,
pamiętam,
pamiętam.
1 stycznia doszedłem w nocy na 6-100. No i faktycznie powiem ci, że w obozie drugim na K2 wracając, to najlepiej to mam dużo takich zdjęć, nawet wideo zrobiłem. Obóz drugi jest na 6400, ten prawidłowy, na K2. To tam w 2019 roku widziałem takie śmietnisko. Jeszcze nigdy nie widziałem nigdzie takiego. Aż. Prawda? No tak jak mówisz, tych namiotów po prostu dziesiątki tam były. Tam było ich z 20, nie? Takie trupy, takie zombie, takie ledwo, ledwo żyjące. I już też nie żyjące, tylko zwłoki. Same nieraz aluminiowe konstrukcje i tam gdzie niegdzie wisi trochę szmaty. To tak to wygląda, porozrywane. No i spotkałem teraz w czerwcu, jak na Nanga Parbat się wspinałem, między drugim a trzecim obozem, jeszcze przed atakiem szczytowym, w mojej aklimatyzacji taką wysoką zawsze robię, potrzebowałem 3 noce spędzić tam najwyżej i dopiero wrócić do bazy zregenerowanej i zaatakować szczyt, zawsze tak robię. I tam wracałem, dlatego później, i spotkałem dwóch pakistańskich chapsów. Idą sobie do góry, się wspinają, około tam 6,5 tysiąca się spotkaliśmy w takiej ścianie. Pogoda dobra, patrzę, a to Ali Sadpara, Sadżik Sadpara, przepraszam,
Ten.
słynnego Aliego Sadpary i Imtiaz Sadpara z jednej wioski. Tam znam chłopaków świetnie, się tyle razy już gdzieś tam razem wspinaliśmy. I ja mówię, gdzie chłopaki idziecie? No, że tam idziemy wynieść aklimatyzacyjnie, trochę coś tam wynieść. Pochwaliłem się im, że te 100 metrów tam zrobiłem ostatnie. Pochwalili mnie, zawsze lubię, jak mnie gdzieś tam poklepią po plecach, ale lokalsi, to o to mi chodzi, to lubię, nie? To czy tam w Nepalu Sherpowie, czy tutaj ci chapsi, to tak doceniam bardzo i się cieszę, nie? Po prostu. No i rozmawiam z nimi, co robicie, no bo po Nanga Parba to oni mówią, no że na K2. A ja mówię, o, no to fajnie, bo Sadżik to jest już profesjonalistą na K2. My się razem wtedy zimą wspinaliśmy, co jego ojciec zginął w 2021. No i Sadżik to już jest taki profesjonalista od K2, Imtiaz też. Sadżik był już chyba bodajże 3 razy, Imtiaz 2. A oni mówią, że nie będą z klientami się wspinać. A ja mówię, to co będziecie robić? Będziemy clean K2, będziemy czyścić K2. I to było dla mnie takie zaskoczenie duże. Mówię, no co ty, no, a no dobra, ale przecież to są ubodzy chłopacy, nie? Ja wiesz, byłem u nich w wiosce w Satpara, często jeżdżę do wioski tam Satpara zawsze motorem. po ekspedycji i tam jadę na herbatkę, tak na wizytę, nie? Po prostu tak fajnie, nie? Lubię tam zawsze u nich posiedzieć. Nieraz ich nie ma, no ale to tam jak taką szkołę tam pomogę, jakieś zeszytów się kupi, wiesz, takich długopisów, nie? To najlepiej iść do sklepu i powiedzieć tam za 80-70 dolarów do sklepikarza, mówię, dawaj to co do szkoły, wszystko pakuj. To takie kartony, tyle tego napakało, że ciężko nam było to na motory wrzucić. Ale często tam jeździmy, bo ich chłopaki nie zawsze są, ale ich żony są, to nie znaczy, że te żony podrywamy. Absolutnie, że tak nie jest, bo one są bardzo wierne i w ogóle, ale nas ugaszczają po prostu tam, nie? W ten sposób, zawsze po ekspedycji. No i Sadzik i Imtiaz mówią właśnie na tym Nanga Parbat, że na 6500 sobie rozmawiamy, tak usiedliśmy, odpiliśmy herbatkę, ja termosek wyjąłem, poczęstowałem chłopaków, bo dopiero co wcześniej zrobiłem, a z trójki wracałem, więc jeszcze nawet ani razu nie zdążyłem się napić, no to żeśmy sobie przysiedli, wypiliśmy, było przyjemnie i mówią, że jadą czyścić K2 i że dostaną za to więcej pieniędzy, niż jakby mieli klienta, który zdobyłby taka dwa i zapłacił im jeszcze bonus szczytowy, który jest wysoki, bo bonus, jak wiesz, to tam 2500 w tej chwili na K2 na przykład. Także 2-2,5. Także, a oni będą taką wypłatę dostali, propozycję, że więcej, nie? Mhm. I niż jeszcze, no czyli przypuszczam, że po 10 tysięcy dolarów dostali na głowę, tak chyba, może po 9. No i że będą czyścić, ale z lin. Nie z tych śmieci, tylko z lin, bo bardzo dużo też jest lin starych, przez co notorycznie giną ludzie. To z drugiej strony. Dwóch moich serdecznych kolegów zginęło, jak byliśmy w 2021 zimą jeszcze. Najpierw Sergio zginął, wychodząc z obozu pierwszego, do namiotu wyszedł, wpiął się w linę, przechylił się tam, tak od razu i poleciał na sam dół, bo wpiął się w złą linę i ona gdzieś tam puściła, a później tam 16 dni później Atanas Skatow ginie też na 700 po nieudanym ataku szczytowym na K2 zimą, gdzie się wycofali i tam poszedł tylko Ali, ten Islandczyk
Nori,
I tak, John i mój partner, mój przyjaciel JP Pablo. JP, tak. To w moich ubraniach, w moim kombinezonie wszystko poszedł, bo ja byłem ranny, to mu zostawiłem, bo ja miałem takie, no, ja mam takie często rzeczy, dużo przerabiam sam, czyli jest to jakiś dobry kombinezon markowy, ale on wiele razy gdzieś tam wenduje do Krawcowej, gdzieś tam do innych. Ja dużo przeróbek wprowadzam swoich i zawsze to są, mówią, że takie fajne przeróbki, ale to tak, żebym komuś zrobił, to nie, bo to wiesz, koło tego chodzę jak koło jeża, nie, po prostu, nie? No ale wychodzi czasem arcydzieło, czasem, nie? No i oni, krótko mówiąc, poszli czyścić i dużo zarobili i te liny czyścili, proszę cię. Także jeśli chodzi o czystość, to zaczyna mieć to dużą wartość, na taką chociażby, że jak jakiś wspinacz trafi na mnie albo na podobnego mnie, i wyrzuci papierek i zejdzie na przykład ze snykersa, bo to miało miejsce, i będzie schodził, już zejdzie, wiesz, zanim ja go tam dopadnę delikatnie, zejdę, to czasem minie 15 minut, prawda? I to już jest gdzieś tam dobre zejście, on jest zmęczony strasznie, on złazi na dół, on tylko pragnie dalbatu zjeść, ciepłego się najeść i coś wypić, herbaty. A ja mówię, kolega, ale ja widziałem, że on tobie wypadał, nie? Nie wiem, czy wyrzuciłeś może z plecaka, ale ja widziałem, bo wiesz, no tak byłeś, no widziałem po prostu akurat, bo jest śnieg i tylko jedna rzecz, nie? Także weź tam kolego, się wróć, nie? Dlatego, bo starałem się być uprzejmy, ponieważ on mu nie wypadło, bo jakbym nie był pewien, to bym go podniósł po prostu i nie robiłbym, wiesz, scen, nie? A ja widziałem, że on go po prostu wyrzucił. On po prostu jadł i tak, wiesz, tak, nie? Widziałem to, nie? No tak po prostu. A nie chciałem tam mówić, że widziałem, że wyrzucił, mówię, że wypadł ci, wiesz, tak, żeby subtelnie. No i musiał się wrócić potem. A do góry to już było 20 minut dobre, nie? Bo na dół 5, nie? Ale do góry to było dobre 20 minut. I musiał się wrócić. I coraz częściej się z tym spotykają ci wcześni himalaiści, prawda, którzy jeszcze tam, no, że tak powiem, kują swoje rzemiosło i bardzo fajnie, my też cały czas, jak długo, ale ci początkowi. A dużo też młodych, wiesz, nie ze wszystkich krajów oczywiście, ale tak bym powiedział, z tego demokratycznego świata jest bardzo fajna. Młodzi są mega, jeszcze lepsi niż my, nie? Oni naprawdę mają śrubę, nie? Na punkcie tej czystości, o której mówisz, nie? I to jest mega, to mi się podoba. To oni, są niesamowici, nie? Po prostu. Są bezprecedensowi, także to kwestia czasu, aż to wiesz, każdy każdego tam weźmie i czekam do gardła przyłoży, żeby papierek podniósł po jakimś śmieci i to młodzi też będą robić, bo tak im zależy, bo tak widzą ten problem, czują to po prostu, wiesz, bardziej niż chyba, nie? I to dobrze, nie? Może nie bardziej, a może i bardziej, no także to jest fajne. Ja widzę świetną poprawę, jeśli chodzi o czystość w górach. No nie wszyscy, stary, no nie wszyscy, pewne kraje są takie, że oni po prostu Hindusi na przykład, nie? No, to oni tak, wiesz, no tak mają na to wywalone, jak to się mówi, prawda? Tak po młodzieżowemu chyba. No, ale nie wiem, czy się zmienią, może się zmienią, ale oni tak faktycznie brudzą. Inne nacje też niektóre, ale jest coraz lepiej.
Super, no to bardzo fajnie, że ta zmiana jest na plus.
Tak.
Wspomniałeś o tym, że z K2 dwa razy wracałeś śmigłowcem i też chciałem poruszyć ten temat, bo sporo się mówi o tym, że pod Everestem też jest bezpieczniej pod tym kątem, że te akcje ratunkowe są dużo sprawniej przeprowadzane. Te śmigłowce w sezonie praktycznie codziennie latają do bazy. A w Karakorum w Pakistanie jest to już dużo trudniejsze i też są sytuacje, że po prostu Pakistańczycy, póki nie dostaną, że tak powiem, przelewu czy gotówki, to ten śmigłowiec w ogóle nie wystartuje. I czy możesz to potwierdzić, jak to wygląda?
Tak, no tak jak powiedziałeś, tylko że jeszcze ostrzej, ale dokładnie tak jak to mówiłeś, w Pakistanie po pierwsze jest monopol, nie ma cywilnego lotnictwa, tak jak jest w Nepalu, tam jest armia, wszystko trzyma, jest tylko jedna firma byłych generałów, nazywa się Ashkari, byłych generałów i pułkowników, no to jest taki, prawda, no tylko oni to mogą robić, tylko ta jedna firma, tam są sami byli wojskowi generałowie i pułkownicy, no i jak jest monopol, no to jest cena dramatyczna. To jest pierwsze. Po drugie, prawo, które wprowadzili, które akurat jest okej. Ponieważ wiesz, kilkanaście lat temu jeszcze tam było, jeszcze Jurek Kukuczka, jakby żył, to by opowiedział pewnie za tych czasów, to i później to były sytuacje, że rozumiesz, leciał helikopter i na przykład rebeliant, jakiś tam młody, napalony, wziął RPG, wyrzutnie. Konkretnie mówię te RPG, bo one tam szeroko dostępne i nawet podobno z wyrzutni RPG, i to wiem od znawców tematu, z którymi się wspinam, bo czasem szkolę żołnierzy i to od takich naprawdę z terenoznawstwa specjalistów w swojej dziedzinie, także zawodowych, to mi opowiadają, że to trzeba. Oła! Oj, przepraszam. Przepraszam na moment, ale coś mnie ukuło. Ojej. Oj, i krótko mówiąc, jest w stanie z niedużej odległości niedoświadczony przeciwnik, nawet młody w wieku 16-17 lat, pierwszy raz mający do czynienia z bronią, jest w stanie tam ze 100 metrów czy ze 150 metrów z wyrzutni RPG strącić stojącego ptaka na Helibandzie, czyli na tymczasowym lotnisku kamiennym takim, robiąc to pierwszy raz. No i tyle. No i takie coś miało miejsce nieraz. No i wprowadzono prawo, że mają to być dwa helikoptery. To prawo wprowadzono oczywiście również dlatego, jeżeli by się helikopter tam zepsuł, to żeby była ewakuacja. Ale to nie tylko to jest. To jest to ma właśnie to dno drugie. I było tak, że drugi helikopter miał za zadanie, jeżeli ten na dole zostanie strącony, tak, przez jakiegoś bojownika, to ten u góry miał działo obrotowe i miał za zadanie go zmierzyć razem ze skałą tego rebelianta. No i proszę ciebie, jak oni to wprowadzili, bo to bardzo wiele, długo lat trwa, ponad dekadę, już grubo ponad to prawo. To już nie chciał nikt być rebeliantem samobójcą, bo wiadomo, że pocisk zostawia smugę ciepłego powietrza. Ja to wiem od generałów, od pułkowników właśnie z firmy Ashgari, bo oni przecież mnie ratowali na dwa razy i później mnie gościli jeszcze w pułku. Także oni mi wydali, no i pocisk zostawia smugę ciepła. Nie ma możliwości się ukryć, strzelec. To bardzo długo trwa, co najmniej 60 sekund taka smuga ciepła jest, może nawet dłużej. Więc drugi helikopter, który lata w obwodzie, bo muszą teraz latać dwa. Drugi helikopter, który latał w obwodzie i ten, jeżeli by został strącony na dole, to nie ma możliwości, żeby ten drugi nie zobaczył, gdzie jest bojownik. A w górach nigdzie nie ucieknie, go zmierzył ze skałą. No i nie ma, nie były, nie, od lat nie ma takich przypadków, bo to nie jest problem tam strącić helikopter z RPG, żeby się bojownik jakiś zakradł, no ale nie ma takich przypadków, no właśnie przez to, że są dwa, co prawda ten drugi już nie ma w tej chwili działa, bo latałem obydwoma i pierwszym i drugim, ale może coś ma na pokładzie, chociaż nie ma na pokładzie nic, no ale mają łączność, to im wystarczy w dzisiejszej dobie, dronów, wiesz, tam tak dalej, to namierzą chłopa po prostu, że tam, czy chłopinę, że no nie uciekłby, nie, też, nie, to by była droga w jedną stronę. No i to masz już double, czyli razy dwa. Pierwsze mieliśmy monopol, firmę Ashgari, jedyną, były generał pułkowników, to jest, że monopol, no to musi być coś ekstra drożej, jeżeli jest monopol. Drugie, że muszą być dwa, no to razy dwa ten monopol, to już masz do kwadratu, prawda? No, no i tyle. I ze mną tak było dokładnie dwa razy. W 2018-19, jak byłem, wracałem, przyleciał po mnie helikopter. I Alek Szcikon przygotował taką kanapkę, 18 tysięcy dolarów w gotówce, zapłacił to, to było za mnie właśnie, to było za mnie opłata. Ja byłem dobrze ubezpieczony, to o tym wcześniej oczywiście rozmawialiśmy, bo mieliśmy na to czas, bo mnie z bazy podjęto, także był czas na dyskusję, na wszystko, na ciepłą herbatę. No i krótko mówiąc, byłem dobrze ubezpieczony, ale jak zawsze tam jakaś obawa była, nie? Że to moja ubezpieczalnia nie zapłaci, a to zaraz do tego wrócę. Zapłaciła po 60 dniach, ale odzyskał pieniądze od tej firmy Ashgari, bo taka firma nie interesuje się pakistańska, gdzie ty jesteś ubezpieczony. Oni nie, im się nie chcą się szarpać, ścigać. Dla nich ma być żelazny cash. I jeżeli firma ubezpieczeniowa zapłaci, a za mnie dwa razy to było, bo drugim razem mi ratowano w 2021, jak nim zdobył ten K2, tylko jeszcze przed zdobyciem, na początku stycznia, on 16 bodajże, czy 24 zdobył, 17, no mniejsza, pod koniec. W każdym razie mnie na początku stycznia zabierał helikopter, bo mi 1 stycznia przepuklina, jak byłem samotnie na 600 pękła, taka mandarynka mi wyskoczyła i od brata chirurga się dowiedziałem, mój młodszy brat jest doktorkiem, że umrę tam po prostu, bo to, że w warunkach takich normalnych, że to nie ma problemu, w ogóle banalna operacja, bo gdzieś tam się to jelito wpycha, jak wypadnie przez tą błonę, ale w takich warunkach, gdzie ja miałem na zewnątrz minus 43, a w namiocie w środku miałem minus 41, bo badałem temperaturę wtedy, w ten wieczór, 1 stycznia w Nowy Rok 2021, No to tam nie ma możliwości nic z gołymi palcami zrobić i powiedzieć, że dostanę sepsy i na pewno umrę na 100%, żebym się stamtąd zawijał jak najszybciej i po prostu i tylko tyle do ciepła. Nawet już w bazie będę prawie bezpieczna, w cywilizacji to taka operacja, to on mówi jak kawa, nie? Dla chirurga. Taka banalna po prostu, nie? W warunkach cywilizacyjnych, a tam grożące śmiercią, ale taką na pewno w wyniku powikłań. Także musiałem też wracać, no i dała, przygotował z Chef Seven Summit, bo dla Seven Summit byłem 20 tysięcy dolarów. Taką grubą, tłustą kanapkę. 20 tysięcy dolarów, same setki. No i mieliśmy dyskusję z dałą. Ja mówię, dała, wiesz, tak się, boję się, krępuję się, bo nie jestem na tyle ranny, żeby nie zejść trekkingiem. Dam sobie radę, tylko nie mogę nic dźwigać, brat powiedział. Nic absolutnie, trzeba mi dać jakiś tam, nie wiem, nie 170 tragarzy, jakąś Alibabę. Żartuję, ale no po prostu, żebym nic się nie męczył, nic nie, nawet swojego presaka miałem nie dźwigać, ale mówię spokojnie, ja sobie te 4 dni zejdę. Bo mam obawy, no bo tu taka duża kasa wchodzi w grę. Mówię, a co jeżeli moja ubezpieczalnia ci nie odda? No to nie powinno być na antenie, chociażby dało, zdało, mam takie Nie, mamy takie relacje, że on by się uśmiał. Adam powiedział, no wiesz, Waldy, to cię zabijemy gdzieś tam prawdopodobnie, przecież nie wytrzymasz bez gór, kiedyś się w Nepalu pojawisz. Wiesz, co ludzie robią za 20 tysięcy dolarów? Zdajesz sobie sprawę? Mówię, no, oglądam filmy, różne tam sensacje. Mówi, no, to odpowiedz sobie sam, nie? I miałem obawy, no, ale oddali mu ubezpieczenie, w które byłem ubezpieczony. No wiesz, nie mogłoby podważyć operacji, miałem wszystko takie, to było, wiesz, twarde, nie? Takie, tu w kraju już później, nie? Także od razu po przylocie, także oddali mu po 60 dniach. Ale tak jak powiedziałeś, cash, nie?
To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza i widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za obecność i oglądnięcie materiału do końca. Mam nadzieję, że wywiad z Waldemarem Wam się podobał, bo jest to naprawdę niesamowita postać. Ale nie przedłużając, kończymy. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym odcinku. Cześć!